Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest już godzina 9.11. Przez najbliższe 40 minut mam nadzieję, że Państwo pozostaną z nami magazynem rodzinno-społecznym. Proszę Państwa, to już 25 dzień października. Już niedługo będziemy wspominali wszystkich świętych, a potem będą podsumowania związane z końcem naszego dobiegającego już roku. I wtedy, to już tak jest tradycją, robimy takie podsumowanie, taki rachunek, co się stało w tym roku. Kupiliśmy samochód, odremontowaliśmy mieszkanie i podsumowujemy. Rok był dobry albo zły. A co w dziedzinie duchowej? No tak bardzo często pozostaje ona bez echa. Nasz rozwój duchowy, nasza sfera religijna przeżyła kolejny rok i chodziliśmy do kościoła, odwiedzaliśmy Pana Boga, przyjmowaliśmy sakramenty, a czy nasze życie duchowe postąpiło chociażby o krok? Dziś właśnie na ten temat chcemy mówić. Chcemy mówić o towarzyszeniu duchowym, kierownictwie duchowym, ojcostwie duchowym, a to wszystko ma na celu pogłębienie naszej więzi z Bogiem, ale czy tylko. Dzisiaj w studio witam, naszym gościem jest ksiądz dr Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wymieniłam kilka określeń, czym jest kierownictwo duchowe, towarzyszenie duchowe, animowanie, przyjacielstwo nawet w Chrystusie.
Przyjaźń
w Chrystusie, tak. To są takie określenia. Czym ono właściwie jest? Na czym polega?
Już same te nazwy wyjaśniają nam, czym jest kierownictwo duchowe, ale mówiąc najprościej, jest to pomoc, jaką chrześcijanin świadczy chrześcijaninowi w zakresie jego duchowego rozwoju. To od strony zewnętrznej, od strony natomiast istotowej, to jest to przede wszystkim, jak to ładnie określa jeden z autorów, kontemplacja działania Bożego w konkretnym człowieku, kontemplacja przez dwie osoby, kierownika i kierowanego. Więc jest to przede wszystkim śledzenie tego, co dzieje się w życiu człowieka, co Duch Święty jako ten główny kierownik czyni w człowieku. Rola kierownika duchowego w tym miejscu jest dosyć ograniczona, ale jednocześnie i bardzo szeroka. Mianowicie kierownik duchowy ma pomóc kierowanemu rozeznać, czy to, co się w nim dzieje, te wszystkie przeżycia, czy one pochodzą od Ducha Świętego, czy one służą uświęceniu, czy też są złudzeniem. To też słusznie kierownictwo duchowe nazywane bywa rozeznawaniem duchowym, jako pewnym wysiłkiem wniknięcia, wczytywania się w to, co Duch Boży ma do powiedzenia człowiekowi.
Jak było w historii z kierownictwem duchowym? Od kiedy możemy znaleźć ślady?
Kierownictwo duchowe, jako kierownictwo, może w tym momencie bez przymiotnika duchowe, jako kierowanie osobami znane już było w starożytności, u stoików, u pogan, przy czym oczywiście wtedy trudno było mówić o kierownictwie duchowym w takim sensie, jak mówi się w tej chwili w obszarze chrześcijaństwa. Tam nie chodziło o pomoc w osiąganiu doskonałości na miarę Chrystusa. Tam chodziło po prostu o pomoc w udoskonaleniu człowieka. I takie wysiłki były znane już w starożytności i były bardzo popularne. Później, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kierownictwo duchowe rozwijało się przede wszystkim w kontekście życia monastycznego. Ludzie, którzy pragnęli doskonałości, którzy pragnęli naśladować Chrystusa, udawali się na pustynię i tam doświadczali działania Ducha Świętego w sobie. Ale oczywiście pustynia jest miejscem działania Bożego, ale także i miejscem działania szatana. Stąd też, by nie ulec iluzji, ludzie ci zwracali się do tych, którzy mieli charyzmat rozeznawania, prosili o radę, weryfikowali swoje doznania. I w ten sposób pojawiali się, czy kreowano ludzi wybitnych, takimi wybitnymi, którzy kierowali, byli chociażby święty Pachomiusz, święty Antoni Pustelnik, później święty Bazylii, także już kilka wieków później święty Benedykt. Także kierownictwo duchowe rodzi się właściwie w kręgu życia monastycznego. Z czasem obejmuje coraz szersze kręgi także ludzi świeckich. I tak właściwie ta praktyka przez całą historię chrześcijaństwa jest stale obecna i jakże niezmiernie ważna jako środek, jako pomoc bardzo cenna w rozwoju duchowym.
Kto może zostać kierownikiem duchowym i jakie są przymioty ojca duchownego? Na to pytanie dzisiaj postaramy się Państwu odpowiedzieć w trakcie naszego programu. Jeżeli Państwu nasuwają się jeszcze inne pytania, proszę do nas zadzwonić 57 11 71 081. To numer kierunkowy do Lublina. Barbara Kaczor, wszystkie moje troski i kłopoty. Kto może zostać kierownikiem duchowym?
Tak jak powiedziałem na początku, kierownictwo duchowe to pomoc chrześcijanina wobec chrześcijanina, czyli praktycznie każdy chrześcijanin może pełnić posługę kierownictwa duchowego, wszakże pod warunkiem, że ma specjalny dar, specjalny charyzmat do takiej posługi. I to jest podstawowe kryterium. Niekoniecznie więc kierownikiem duchowym musi być kapłan, tym bardziej, że trzeba oddzielić kierownictwo duchowe od sakramentu pokuty. Owszem, w przypadku kapłana, kierownika duchowego kapłana, najczęściej ta posługa jest spełniana przy okazji sakramentu pokuty, ale niekoniecznie. Natomiast gdy kierownikiem duchowym jest nie kapłan, to może być osoba świecka, także kobieta, bo najczęściej mówi się o kierownictwie duchowym właśnie jako kapłanach i o kierownikach duchowych jako kapłanach i jakoby wyklucza się kobietę, ale przecież mamy w historii wspaniałe postacie mistrzów kierownictwa duchowego, na przykład święta Teresa Wielka chociażby. W swoich badaniach zajmowałem się polską mistyczką, kandydatką na ołtarze, matką Marceliną Darowską, która poprzez swoje listy, poprzez zgłoszone rekolekcje, ale i indywidualne kontakty, no, okazuje się doskonałą mistrzynią w zakresie kierownictwa duchowego. Także kierownikiem duchowym może być praktycznie każdy chrześcijanin, ale pod warunkiem, że ma dar od Boga, ma charyzmat. Ponadto kierownik duchowy musi odznaczać się przede wszystkim doświadczeniem w życiu duchowym. Sam musi przejść przynajmniej dużą część drogi życia duchowego, aby mógł innym tę drogę pokazywać, mógł innych kierować na tę drogę. Ponadto święta Teresa Wielka podkreśla, że kierownik duchowy musi mieć wiedzę. Bardziej nawet musi odznaczać się wiedzą, roztropnością, aniżeli nawet pobożnością, co wydaje się trochę dziwne, ale święta uważa, że właśnie przede wszystkim tutaj jest potrzebna mądrość i roztropność, no i wiedza dotycząca życia duchowego. Dlatego, że no cóż, życie duchowe jest bardzo rzeczywistością bogatą. Jeśli jeszcze do tego dojdzie całe bogactwo osobowe konkretnego człowieka, osoby kierowanej, to rzeczywiście bardzo potrzebna będzie tutaj także i wiedza psychologiczna, tak aby nie pomylić sfery naturalnej ze sferą nadprzyrodzoną. I to jest ogromnie ważne, bo w końcu to jest celem kierownictwa duchowego. Rozróżnić to, co jest naturalne, co pochodzi z człowieka, od tego, co pochodzi od Ducha Świętego. Wszelkie pomieszanie, tutaj pomylenie może się okazać bardzo tragiczne w skutkach.
Czym powinien się charakteryzować taki kierownik duchowy czy też towarzysz?
No przede wszystkim musi to być przyjaciel, przyjaciel osoby kierowanej. To jest ogromnie ważne. Musi więc mieć wiele życzliwości dla osoby kierowanej, ale życzliwość nie oznacza pobłażliwości, tolerancji. Tak jak dobry przyjaciel jest wymagający, musi być wymagający, ale jednocześnie cierpliwy, musi być wyrozumiały. Ponadto kierownik duchowy powinien poznać swojego penitenta, swoją osobę kierowaną. Stąd też wymaga to pewnego czasu, zarówno w sprawowaniu kierownictwa duchowego, jak i w podjęciu się kierownictwa duchowego wobec tej czy innej osoby. No co ponadto można powiedzieć, jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik duchowy? No to jak powiedzieliśmy, przede wszystkim musi mieć sam doświadczenie życia duchowego. Musi mieć czas, musi być dyspozycyjny dla tego, kto potrzebuje tej pomocy. Może przy okazji warto też powiedzieć, jakimi cechami powinna się odznaczać osoba kierowana, bo najczęściej stawia się wielkie wymagania kierownikowi, a przecież pamiętajmy, że kierownik duchowy może na tyle pomóc osobie kierowanej, na ile ta osoba odsłoni swoje wnętrze. Kierownik duchowy jest pewnego rodzaju lustrem, w którym osoba kierowana niejako przegląda się, niejako rozpoznaje, czy jest podobna do Jezusa Chrystusa, czy jest w niej ten obraz i podobieństwo. Więc kierownik duchowy jest takim lustrem, ale lustro odbija tylko to, co nań pada. Dlatego też osoba kierowana powinna mieć wielkie zaufanie do kierownika duchowego. A więc szczerość, otwartość, nie powinno być jakichś sfer, które, do których kierownik duchowy nie miałby prawa wglądu. Oczywiście z drugiej strony kierownik duchowy musi wykazywać wielką delikatność, wielką wrażliwość, aby nie wchodzić gwałtem w jakieś sekrety sumienia. Pozwolić, aby pewne problemy dojrzały w człowieku do wyrażenia ich, do podjęcia, do rozeznania.
Jak znaleźć kierownika duchowego? To jest bardzo ważne i to pytanie już padało wielokrotnie również na naszej antenie, tak praktycznie.
Jak znaleźć? Przede wszystkim, myślę, trzeba pragnąć wzrostu duchowego. Bo kierownictwo duchowe ma służyć rozwojowi duchowemu. Jeżeli ktoś na serio nie traktuje swojego życia duchowego, to kierownictwo duchowe jest mu do niczego niepotrzebne. To może być tylko jakaś namiastka, to może być tylko zaspokojenie pewnej potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, a przecież nie o to chodzi. Kierownictwo duchowe jest posługą o charakterze nadprzyrodzonym, dlatego nie można go sprowadzać tylko do rzędu zaspokojenia pewnych potrzeb emocjonalnych. Więc pierwsza rzecz, trzeba chcieć doskonałości, chcieć wzrastać duchowo. Druga rzecz, trzeba modlić się o kierownika duchowego i to modlić długo. Może nawet warto by było w tej intencji ofiarować różne umartwienia, jakieś specjalne modlitwy do Ducha Świętego, dlatego że pierwszym kierownikiem duchowym jest właśnie Duch Święty, a jego narzędziem jest ten lub ów kierownik duchowy. Następnie kwestia rozeznania, kto byłby dyspozycyjny dla mnie. Myślę, że osoba kierowana, która decyduje się na kierownictwo duchowe, musi długo obserwować wybranego kierownika, zanim poprosi go, zanim zdecyduje się otworzyć przed nim swoje serce. To jest coś podobnego jak z kapitałem, powiedzmy, pieniężnym. Zanim złożymy nasz jakiś wielki kapitał w jakimś banku, długo się zastanawiamy, czy ten bank jest wiarygodny, czy nie poniesiemy szkody i tak dalej. Coś podobnego jest i tutaj. To przecież kapitał, który gromadzimy dla Królestwa Bożego, bogactwo naszej duszy, mamy powierzyć w ręce jakiegoś człowieka, więc trzeba tutaj wielkiej rozwagi, wielkiej powściągliwości w wyborze kierownika. Nie wolno się kierować względami ludzkimi, tylko tym, że ten ktoś jest znany, że ktoś robi dobre wrażenie, że jest błyskotliwy, inteligentny. To są walory ludzkie na pewno bardzo ważne. Niemniej jednak musimy tutaj mieć patrzenie nadprzyrodzone na rolę kierownika duchowego. Więc to jest właśnie pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że można by kierownictwo duchowe rozpoczynać od stałego spowiednictwa, od korzystania w miarę regularnie i często z posługi jednego kapłana i dopiero wtedy, kiedy przez konfesjonał rozeznajemy na modlitwie, że jest to człowiek, którego Pan Bóg mi stawia na drodze, który rzeczywiście pomaga mi, rozumie mnie, dopiero wtedy możemy poprosić o kierownictwo duchowe. Przy czym kierownik duchowy ma prawo i może odmówić. To myślę, że zasadniczo takie rady praktyczne można dać co do wyboru kierownika duchowego, a więc radziłbym najpierw znaleźć stałego spowiednika, a dopiero ewentualnie poprosić go o kierownictwo duchowe.
Dzisiaj w studiu naszym gościem jest ksiądz dr Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmawiamy o kierownictwie duchowym, towarzyszeniu duchowym. Czekamy na Państwa telefony 57 11 71. Jest już godzina 9:29. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz pozwólmy, niech zaśpiewa grupa Fioretti. Rozpocznę znów. 57 11 71, nasz telefon dzwoni. Ksiądz dr Marek Chmielewski, który jest dzisiaj naszym gościem, rozmawia z Państwem. Prosimy nadal, aby Państwo do nas telefonowali. Chcę teraz zwrócić uwagę na bardzo ważny, myślę, element. Moment życia, w którym prosimy o kierownictwo duchowe, zazwyczaj jest to jakiś szczególny okres w naszym życiu, moment trudnego dla nas doświadczenia.
Kierownictwo duchowe jest pomocą i to trzeba powiedzieć, nie jest pomocą bezwzględnie konieczną do osiągnięcia świętości. Nie jest to warunek, tak jak warunkiem i źródłem życia duchowego są sakramenty. Nie sposób mówić o rozwoju duchowym czy o uświęceniu bez sakramentu pokuty, bez modlitwy, bez podejmowania wysiłku ascetycznego. Kierownictwo nie jest takim środkiem, jakim jest sakrament pokuty. Jest to tylko pomoc, powiedzielibyśmy środek wtórny, ale jakże bardzo cenny i ważny. W związku z tym sięgamy po tę pomoc właśnie w sytuacjach szczególnych, w sytuacjach trudnych. Myślę, że szczególnie wskazane kierownictwo duchowe jest w odniesieniu do ludzi młodych, którzy często gubią się, wchodząc w dojrzałe, samodzielne życie, gubią się, nie bardzo umieją przełożyć wiarę dziecięcą na wiarę osobistą, na wiarę, na personalne odniesienie do Chrystusa. Często z tym są problemy. I tutaj ta pomoc może się okazać bardzo potrzebna. Pomoc kierownika może się również okazać potrzebna w różnego rodzaju próbach, jakie życie człowiekowi przysparza. Ale z drugiej strony źle by było, gdybyśmy całe życie szukali tylko pomocy. Świadczyłoby to o naszym infantylizmie duchowym. Byłoby źle, gdyby kierownik duchowy właśnie uzależniał od siebie osobę kierowaną, w tym sensie, że nie prowadzi jej do samodzielności, do samodzielnego podejmowania decyzji, także w zakresie życia duchowego, nie uczy tej osoby rozeznawać w sobie działanie Boże czy działanie szatańskie, które jest przecież rzeczywistością, tylko cały czas uzależnia od siebie. No, w ten sposób robiłby wielką krzywdę, byłaby to manipulacja tym człowiekiem, a nie prowadzenie go do dojrzałości. Kierownictwo duchowe to jest pomoc w dojrzewaniu, w prowadzeniu do dojrzałości.
Kierownictwo duchowe to również dojrzałość obu stron.
Bezwzględnie.
Również osoby kierowanej, która potrafi rozpoznawać, która potrafi czerpać z tego właśnie kierownictwa, z tych uwag drugiej osoby, i dojrzałość osoby, która kieruje, kierownika duchowego, który potrafi bezpiecznie prowadzić daną osobę po trudach jej życia.
Tak, no to jest zrozumiałe samo przez się, że kierownik duchowy musi być osobą dojrzałą, dojrzałą intelektualnie, dojrzałą emocjonalnie. To jest ogromnie ważne, dlatego że niekiedy może dochodzić do pewnego spoufalenia. Mówiliśmy, że kierownictwo duchowe jest przyjaźnią, powinno mieć charakter przyjaźni, ale wiemy z doświadczenia, że granica między przyjaźnią a spoufaleniem jest bardzo cienka. I czasem to, co jest autentyczną przyjaźnią, może być odbierane jako niebezpieczny związek. Dlatego też kierownik duchowy musi być dojrzały emocjonalnie, aby nie uzależniał od siebie i emocjonalnie, i w ogóle osoby kierowanej. Jeszcze wrócę na moment do tej stałości kierownictwa duchowego. Otóż bywa tak i może tak być, że zmieniamy kierownika duchowego. Pan Bóg stawia nam ludzi odpowiednich na odpowiednią chwilę, na odpowiednią porę, do odpowiedniej sytuacji. W miarę jak pogłębia się nasze życie duchowe, jak zmieniają się warunki życia, okoliczności i tak dalej, ten sam kierownik może już nam nie wystarczyć i potrzeba może kogoś innego. Ponadto zrozumiałą jest rzeczą, że ludzie się przemieszczają, zwłaszcza mamy tu na myśli księży, bardzo często zmiany księży. Pewnym sprawdzianem dojrzałości tej relacji, którą nazywamy kierownictwem duchowym między danym kapłanem a osobą kierowaną, będzie między innymi to, że po wyjeździe tego kapłana, jeżeli kontakt z nim jest niemożliwy albo niewskazany z różnych względów, co się wtedy dzieje? Czy porzucamy wysiłek duchowego rozwoju, czy też ze spokojem szukamy nowego kierownika? Jeżeli okazałoby się, że brak tego kapłana, tego kierownika spowodował w mojej duszy zamęt, to znaczy, że była to bardziej sprawa ludzka niż sprawa Boża.
Czy na stałe mamy szukać kierownika duchowego, to znaczy na całe życie? Jeżeli jeden odchodzi, mamy szukać następnego, czy też pozostać być może bez kierownika duchowego?
To już powiedzieliśmy, że kierownik duchowy jest tym, który świadczy nam pomoc, którego Pan Bóg nam daje jako pomoc w określonych warunkach. I trudno jednoznacznie powiedzieć, czy kierownik duchowy jest na całe życie, czy tylko na jakiś czas, na kilka lat, czy na kilka miesięcy nawet. To zależy od bardzo wielu rzeczy. No praktycznie ja nie znam przypadku, nie przypominam sobie w tej chwili takiego przypadku z biografii ludzi świętych, wybitnych, którzy by mieli jednego kierownika na całe życie. Zwykle jest tak, że kierownik jest trochę starszy, a czasami dużo starszy od osoby kierowanej, więc z tej racji no, trudno mówić o kierowniku na całe życie.
W tej chwili ruchy, które są w Kościele katolickim, charakteryzują się tym, oczywiście niektóre, że mają animatorów, towarzyszy duchowych. Wśród swojej społeczności właśnie w tej grupie jest osoba, która zajmuje się kierownictwem duchowym drugiej osoby. Są to zazwyczaj osoby młode. Czy tutaj ksiądz widzi potrzebę takiego kierownictwa i czy nie jest tu jakieś niebezpieczeństwo, że tym osobom może w pewnym momencie zabraknąć doświadczenia?
Może najpierw jeszcze powiem jedną rzecz. W tej chwili obserwuje się taki ogromny rozwój praktyki kierownictwa duchowego. Po kilkudziesięciu latach pewnego kryzysu w tej chwili właśnie obserwuje się ogromny rozwój i trzeba powiedzieć, że rozwój ten zawdzięczamy przede wszystkim różnego rodzaju ruchom, które są nastawione na odnowę duchową. I rzeczywiście osobami, które najczęściej zwracają się o kierownictwo duchowe, są to ludzie młodzi, którzy na serio potraktowali swoją wiarę, swoje chrześcijaństwo poprzez odkrycie wiary w ruchach. Myślę, odpowiadając teraz na pytanie pani, myślę, że jest pewne ryzyko sprawowania kierownictwa duchowego przez tych ludzi młodych, którzy zaledwie odkryli bogactwo wiary, którzy zaledwie weszli na drogę nawrócenia, oczywiście nawrócenia rozumianego w tym sensie pozytywnym, to znaczy wejścia na drogę ku Chrystusowi, odwrócenia się od drogi, która prowadzi donikąd, do uzależnienia się od rzeczy świata, zwrócenia się ku Chrystusowi. To pierwsze doświadczenie, odkrycie swojej wiary, odkrycie Chrystusa, doświadczenie obecności Chrystusa w swoim życiu rzeczywiście budzi wielki entuzjazm, wielki zapał i czasami popycha ludzi do gotowości nawracania całego świata. Ta gorliwość czasami jest bardzo niebezpieczna, bo zwykle nie idzie ona w parze z pokorą. Z pokorą rozumiano jako prawda o sobie, prawda o tym, że dopiero przede mną jest długa droga, prawda, że jestem jeszcze człowiekiem słabym i wątłym. I stąd podejmowanie się kierowania innymi osobami no jest ryzykowne, bo rzeczywiście może okazać się, że brak doświadczenia, że ta osoba jeszcze nie przeszła znacznego odcinka drogi duchowej, a już próbuje innych na tę drogę prowadzić, nie wiedząc właściwie, dokąd sama dojdzie. Dlatego wydaje mi się, że byłoby to bardziej bezpieczne i bardziej rozsądne, żeby jednak korzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych. Nawet zaryzykowałbym twierdzenie, aby ludzie należący do różnego rodzaju ruchów, ludzie młodzi, aby korzystali z posługi kierowników, którzy do danego ruchu, do danej wspólnoty nie należą. No ktoś powie, no tak, ale ten człowiek nie zrozumie tego, co ja tu przeżywam, bo nie zna ruchu. No przecież tu nie chodzi o przeżywanie ruchu, chodzi o przeżywanie chrześcijaństwa, przeżywania z Chrystusem, a ta rzeczywistość istnieje od 2000 lat, zanim powstały jakiekolwiek ruchy. A ponadto no ktoś z zewnątrz będzie miał większy obiektywizm w ocenie tego, co się przeżywa we wspólnocie. I to daje większe bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, że pewne doznania, które są typowe dla przeżyć wspólnotowych, no nie będą przedmiotem pierwszorzędnym. Że nie będzie tak, że będziemy większą wagę przywiązywać do naszych doznań, aniżeli do Chrystusa, któremu spotkaniu, z którym towarzyszą te różnego rodzaju doznania.
57 11 71. Jeszcze przez najbliższe 7 minut czekamy na Państwa telefony. Przypomnę, dzisiaj w studiu naszym gościem jest ksiądz dr Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a rozmawiamy o kierownictwie duchowym, ale Francesco. Na zakończenie musimy powiedzieć jeszcze o kilku ważnych elementach. Równowaga emocjonalna w kierownictwie duchowym.
Bardzo często zdarza się, że o kierownictwo duchowe proszą osoby, które mają problemy same ze sobą, nie tyle ze sferą życia duchowego, co ze sferą życia emocjonalnego, czy nawet psychicznego. I dlatego też no tu kierownik musi być bardzo czujny i bardzo często musi odwołać się do pomocy psychologa, czy nawet psychoterapeuty. I często tak bywa, że tym, który prowadzi osobę do wyleczenia jej zranień emocjonalnych, czy nawet zaburzeń psychicznych, no jest właśnie kierownik duchowy, ale to nie jest jego specyficzna funkcja. Jego specyficzną funkcją jest patrzenie, a może nawet raczej powiedzmy tak, słuchanie. Słuchanie najpierw tego, co Duch Święty mówi w sercu osoby kierowanej, słuchanie wraz z tą osobą kierowaną i rozeznawanie. Natomiast jakby warunkiem koniecznym do uważnego słuchania i dosłyszenia, co Duch Boży ma do powiedzenia człowiekowi, no jest doprowadzenie go do równowagi emocjonalnej, no a przede wszystkim równowagi psychicznej. Ale nie można traktować kierownika duchowego jako specjalistę w zakresie psychologii czy psychoterapii.
Czy to prawda, że dobry kierownik duchowy najpierw przez rok słucha, a potem ewentualnie wypowiada się na jakiś temat?
No, myślę, że aż rok to chyba za długo, by bardzo zniechęcił. Chyba, że chce wypróbować swojego penitenta i dlatego nic nie mówi. Niemniej, jeżeli słucha przez rok, to w takim sensie bardzo szerokim, że obserwuje swojego penitenta, dużo z nim rozmawia, po prostu musi go poznać. Poznać także kontekst jego życia, poznać warunki, w jakich ten człowiek żyje, poznać historię jego życia, różne jego problemy, bo bardzo często to, co jest materią kierownictwa duchowego, no jest uwarunkowane całym kontekstem życia, w którym dany człowiek żyje. Stąd też kierownik duchowy no musi, żeby dobrze rozumiał kierowanego, musi go poznać, poznać od każdej strony. Stąd też musi go długo, długo słuchać.
Na zakończenie chcemy Państwu zwrócić uwagę na szczególną pozycję. Program duszpasterski na rok 1995 i 96. Kwestia nawrócenia i pojednania jest omawiana w ramach tego programu. Nasz gość, ksiądz dr Marek Chmielewski, zamieszcza tutaj artykuły właśnie z zakresu kierownictwa duchowego, które artykuły te pragniemy Państwu polecić. Na co ksiądz by zwrócił szczególną uwagę w tych artykułach?
No, pierwszy z artykułów, tutaj teologiczne aspekty kierownictwa duchowego, bardzo ogólnie orientuje czytelnika, czym jest kierownictwo duchowe, czemu ono służy. Jest tam mowa o podstawach biblijnych dotyczących kierownictwa duchowego. Następnie, jakie są kwalifikacje kierownika duchowego, kwalifikacje, to znaczy jakie warunki powinna spełniać osoba kierowana. Też poruszam pod koniec tego artykułu problem kierownictwa duchowego indywidualnego, które z zasady jest indywidualne, a tak zwanej animacji grupowej. I ta ostatnia kwestia jest rozwinięta w drugim artykule pod tytułem Kierownictwo duchowe we współczesnych zrzeszeniach katolickich. I tutaj staram się szerzej omówić problem, miejsce i rolę kierownika duchowego wobec członków różnego rodzaju zrzeszeń, a więc ruchów, grup, wspólnot i stowarzyszeń.
Więc odsyłamy Państwa do programu duszpasterskiego na rok 1995 i 96. Dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy. Mam nadzieję, że powrócimy do niego jeszcze kiedyś na antenie naszego radia. Przypomnę, naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.